Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Prezydent Polski Andrzej Duda podpisał w czwartek nowelę ustawy, która rozszerza program Rodzina 500+ na wszystkie dzieci. Wnioski o świadczenie będzie można składać już od 1 lipca. Program w nowej odsłonie obejmie 6 800 000 dzieci. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że rodzina, wychowanie dzieci jest niezwykle ważnym elementem polityki państwowej.
Dzieci to jest dobro narodowe. To nie jest tylko i wyłącznie prywatna sprawa rodziców. To także sprawa państwa, żeby były dzieci, żeby były przyszłe pokolenia, żeby te dzieci były jak najlepiej wychowane, żeby były wychowane w bezpieczeństwie socjalnym, żeby nie żyły w biedzie. To jest jeden z wielkich obowiązków państwa. Ogromnie się cieszę, że wreszcie po wielu, wielu, wielu latach od 1989 roku polskie państwo to zadanie od prawie 4 lat realizuje. To jest coś, co zrewolucjonizowało życie polskiego społeczeństwa. Jeżeli spojrzymy na statystyki choćby biedy, ubóstwa wśród dzieci, to nastąpiła rewolucyjna zmiana.
Wicepremier do spraw społecznych Beata Szydło zwróciła uwagę, że program obok zmniejszenia ubóstwa wpłynął także na rozwój gospodarczy kraju.
Program 500+ jest też programem prorozwojowym, programem, który w znakomity sposób wsparł rozwój gospodarczy Polski, a więc potrafiliśmy połączyć to, co dla wielu było niemożliwe. Program społeczny, który nie jest kosztem, nie jest wydatkiem, ale jest inwestycją. Jest inwestycją w rodzinę, inwestycją w dzieci.
Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryterium dochodowego. Po zmianach w 2019 roku na program zostanie przeznaczone około 31 miliardów złotych, w 2020 roku około 41 miliardów złotych. Niektóre środowiska, podnosząc temat restytucji mienia, liczą na korzyści polityczne w trakcie kampanii przed eurowyborami, powiedział prezydencki minister Paweł Mucha. Wiceszef Kancelarii Prezydenta odniósł się do dyskusji na temat amerykańskiej ustawy 447. Dotyczy ona zwrotu mienia ofiar Holokaustu ich prawowitym właścicielom bądź spadkobiercom. Jej zapisy mają głównie charakter symboliczny. Kukiz 15 obawia się, że Polska może być zmuszona do wypłat ogromnych kwot. Dlatego politycy przygotowali projekt ustawy anty-447. Przepisy zakładają zakaz prowadzenia negocjacji na temat roszczeń do mienia bezspadkowego ofiar Holokaustu. Minister Paweł Mucha podkreślił, że amerykańska ustawa nie może wpłynąć na polskie i międzynarodowe prawo.
Jeżeli mówimy o tej ustawie 447, to jest tego rodzaju akt, który nie wywołuje, nie może wywoływać jako też taki dokument wewnętrzny żadnych skutków prawnych na gruncie prawa polskiego, ale także na gruncie prawa międzynarodowego i wreszcie jest kontekst, że odwoływanie się do tej problematyki to jest także kwestia trwającej kampanii wyborczej, jeżeli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego, gdzie myślę, że niektóre środowiska ten temat podnosząc rozumują w kategoriach jakiegoś także uzysku politycznego dotyczącego trwającej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, ale tego rodzaju zagrożenia co do roszczeń względem państwa polskiego nie ma.
Minister Paweł Mucha zaznaczył, że również na gruncie prawa polskiego nie ma powodu do obaw. W środę w Myślenicach prezydent Andrzej Duda zapewnił, że nie podpisze żadnego aktu prawnego, który miałby umożliwić roszczenia wobec Polski. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w czwartek w inauguracji centrum lobbingowego, mającego wspierać polski biznes w Brukseli. Otwarcie Business and Science to przełomowy moment, podkreślił w stolicy Belgii szef polskiego rządu. W jego ocenie polski głos w Brukseli będzie jeszcze lepiej słyszany. W uroczystości uczestniczył też wiceszef Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič.
Obecność w Brukseli, w miejscu, gdzie mieszczą się główne instytucje Unii Europejskiej, jest kluczowa po to, aby móc wywierać wpływ na kierunki prawodawstwa, zmiany w dyrektywach, w rozporządzeniach czy w decyzjach Komisji Europejskiej. Raz jeszcze mogę podkreślić, że jest to przełomowy moment. Jestem przekonany, że w najbliższych kwartałach, w najbliższych latach, dzięki naszej wzmocnionej obecności w Brukseli, polski głos w Unii Europejskiej będzie jeszcze lepiej słyszany.
Formalnie Centrum Lobbingowe to Związek Pracodawców zarejestrowany w Polsce. Jego eksperci mają zajmować się wsparciem polskich przedsiębiorców i nauki na forum instytucji Unii Europejskiej. A na razie do tego Związku Pracodawców należą m.in. PKN Orlen, Grupa Lotos, LOT czy Giełda Papierów Wartościowych. Sąd Unii Europejskiej w Luksemburgu unieważnił decyzję Komisji Europejskiej w sprawie podatku detalicznego w Polsce. Skargę na decyzję Komisji Polska skierowała na przełomie listopada i grudnia 2016 roku. Komisja wydała nakaz zawieszenia stosowania podatku od sklepów wielkopowierzchniowych do czasu zakończenia jego analizy przez urzędników w Brukseli. Następnie stwierdziła, że podatek faworyzuje małe sklepy, co uznano za formę pomocy publicznej. Ostatecznie unijni sędziowie przyznali jednak rację stronie polskiej. Wygrana Polski pokazuje, że warto walczyć o nasze interesy, podkreślił poseł PiS-u Tadeusz Cymański.
Nasza cierpliwość została nagrodzona. Szkoda, mogę tak powiedzieć, tych utraconych pieniędzy, ale warto zauważyć, że to ta decyzja ma nie tylko wymiar praktyczny, konkretny, bo otwiera drogę do tego podatku moim zdaniem, natomiast ma też wymiar symboliczny. Ona pokazuje, że trzeba o swoje walczyć. Gdzie są teraz ci, którzy wtedy utyskiwali, zarzucali nam? To jest też przejaw walki o polskie interesy, bo nie czarujmy się. Mamy do czynienia z ogromnymi wpływami, ogromnym lobbingiem. To samo miało miejsce przy okazji handlu w niedzielę. Przypomnijmy sobie, skojarzmy te wszystkie fakty. Tak, to jest jedna wielka pajęczyna i jeden wielki front, słuszny front, jak widać w tym momencie, mogący osiągać sukcesy walki o polskie interesy.
Wyrok nie jest jednak ostateczny, przysługuje od niego odwołanie. Komisja Europejska ma na to 2 miesiące, przy czym apelacja może dotyczyć aspektów formalnych wyroku Sądu Unii, a nie jego treści. Ewentualne odwołanie będzie rozpatrywane przez Trybunał Sprawiedliwości. Jeśli ktoś gwałci ze szczególnym okrucieństwem, powinien siedzieć za kratami i nie zobaczyć już nigdy świata. Takie powinno być prawo, mówił w czwartek w Sejmie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W parlamencie trwają prace nad nowelizacją kodeksu karnego. Przepisy, które zaostrzają m.in. kary za pedofilię, spotkały się z krytyczną oceną polityków opozycji. Debata sejmowa miała burzliwy przebieg. Odpowiadając na pytania posłów, minister Zbigniew Ziobro zaznaczył, że według badań Polacy chcą realnego zaostrzenia kar za najcięższe przestępstwa.
Chcemy surowi karać sprawców zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. Mój, jaka szkoda, biedni zabójcy. A może będziecie się rozczulać nad tymi, co porywają do okupu, których chcemy tak samo surowi karać. Czy gwałcą już w tym wypadku dorosłej kobiety? Tak, chcemy radykalnie zaostrzyć ten kodeks kary. To wam się nie podoba? Dzisiaj gwałciciel kobiety może dostać co najwyżej 15 lat więzienia. Dzięki tym zmianom będzie mógł trafić do pierdla na 30 lat. I powinien z tego... Tak jest. Do więzienia. Dla bandyty, gwałciciela, on nigdy nie powinien wyjść z więzienia. Ja bym takiego bandytę nigdy z więzienia nie wypuścił, jeśli chodzi o mnie. Jeżeli ktoś gwałci ze szczególnym okrucieństwem, używając języka tych, których wy bronicie, tam jest miejsce dla niego. Gwałciciel ze szczególnym okrucieństwem kobiety, który dopuszcza się takiego czynu, powinien siedzieć za kratami i nie zobaczyć już świata. Takie powinno być prawo.
Autorem noweli kodeksu karnego jest resort sprawiedliwości. W myśl przepisów za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia nawet na 30 lat. Najbardziej zaburzonym sprawcom grozić będzie bezwzględne dożywocie. Co istotne, zbrodnie pedofilskie nigdy nie będą się przedawniać. Zmiany zakładają również likwidację tak zwanych kar w zawieszeniu dla pedofilów. Mateusz Szczurek, były minister finansów w rządzie PO-PSL, zeznawał w czwartek przed Sejmową Komisją Śledczą do Spraw VAT. Obradom komisji przysłuchiwała się redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Mateusz Szczurek funkcję ministra finansów pełnił w latach 2013-2015. Pytany o to, dlaczego zdecydowano o wprowadzeniu jednolitego pliku kontrolnego na żądanie, a nie zapisano obowiązkowego przesyłania administracji skarbowej, świadek powiedział, że prowadzenie JPK po stronie firm stanowi gigantyczne obciążenie dla systemów informatycznych oraz księgowości. Były minister wskazał, że w czasie jego kadencji nie było klimatu do szczególnego skupienia się na problematyce nieszczelności systemu podatkowego. Jak dodał, ściąganie podatków jest kluczowym działaniem rządu, ale nie jest jego jedynym priorytetem.
Nie było klimatu do strzelania z biodra ad hoc zmianami prawa, które ograniczają, wprowadzają nowe obowiązki wobec podatników, ograniczają swobodę działalności gospodarczej bez założeń i konsultacji prowadzonych porządnie. Wiedząc, jak poważnie traktowany jest przewidywalność i proces tworzenia prawa, nie miałem specjalnych nadziei, że zgoda na procedowanie takich zmian bez założeń, w trybie przyspieszonym, bez konsultacji ma sens.
Powołana w lipcu ubiegłego roku komisja bada lata 2007-2015. Swoje prace musi zakończyć jeszcze w tej kadencji Sejmu. Na koniec prac przedstawi raport. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Środowisko aktywistów homoseksualnych forsuje na Uniwersytecie Warszawskim ideologię gender, organizuje na tej publicznej uczelni konferencję o tak zwanych tęczowych rodzinach. Ideologiczne seminarium ma odbyć się w przyszły czwartek. O sprawie napisał nasz dziennik. Konferencja, jak podaje gazeta, będzie miała miejsce w kampusie głównym Uniwersytetu, w budynku samorządu studentów. Podczas ideologicznego seminarium będzie mowa o tym, jak żyją w Polsce tak zwane tęczowe rodziny i o co im chodzi. Celem wydarzenia jest przedstawienie homoseksualistów jako grupy rzekomo dyskryminowanej w społeczeństwie. Organizacja takiej konferencji pokazuje, że działacze LGBT zagarniają kolejne obszary życia społecznego do forsowania swojej ideologii, mówi warszawski radny Filip Frąckowiak. W jego ocenie nie jest to jednak wynik tego, że mają one ograniczoną zdolność do funkcjonowania w społeczeństwie.
Nikt ich w tym nie ogranicza, ale widzimy za to odwrotne działanie, mianowicie to oni narzucają pewien model życia i mówię to z pełną odpowiedzialnością, że możemy się spotkać z tym, że już wkrótce zostanie wypowiedziane to przez nich, że ten model życia jest lepszy dla na przykład młodzieży, dzieci, które nie mają domu, które nie mają rodziny, czyli sierot, i już spotykamy się z takimi opiniami, że pary LGBT bardzo chętnie adoptują takie dzieci i że te dzieci lepiej, żeby były z parami LGBT niż takimi rodzicami, od jakich zostały zabrane. W tej chwili mamy do czynienia nie tylko z wejściem na uniwersytety, ale także do szkół.
W kontekście organizacji na Uniwersytecie Warszawskim konferencji o tak zwanych tęczowych rodzinach warto też przypomnieć, że chociażby przed 2 laty władze tej uczelni nie zgodziły się na spotkanie z Rebeką Kisling, amerykańską działaczką pro-life. Uniwersytet tłumaczył wtedy, że spotkanie miałoby formę promowania określonego stanowiska światopoglądowego. Co ciekawe, teraz uczelnia nie dostrzega ideologicznego charakteru konferencji, jaką organizują działacze LGBT. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podpisała nowelę rozporządzenia, która wprowadza nowy typ środowiskowego domu samopomocy D dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Minister poinformowała o tym w czwartek na konferencji prasowej w resorcie. Do tej pory były 3 typy środowiskowych domów samopomocy. Typ A dla przewlekle psychicznie chorych, B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i C dla wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Nowelizacja rozporządzenia ustanawia nowy typ D środowiskowego domu samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu, mówiła minister Elżbieta Rafalska.
Liczba miejsc w tym nowym typie D nie może być mniejsza niż 5 w przypadku, gdy uczestnikami są wyłącznie osoby ze spektrum autyzmu i nie może być mniejsza niż 7 w przypadku, gdy uczestnikami domu są wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi albo osoby ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Chodzi o to, że dotychczasowe typy domów mogły mieć wśród swoich uczestników osoby z autyzmem i tak bywało, ale dążeniem środowisk osób reprezentujących osoby niepełnosprawne ze spektrum autyzmu było wyodrębnienie pewnego typu domu.
Minister Elżbieta Rafalska mówiła też, że dostępność usług w środowiskowych domach samopomocy systematycznie rośnie. Na koniec ubiegłego roku działały 804 placówki z 30 tysięcy miejsc pobytu. W 2015 roku było ich o 44 mniej. Polityk podkreśliła, że priorytetem resortu jest likwidacja tzw. białych plam, czyli powiatów, w których nie ma jeszcze takich domów samopomocy. Pobyt rodziców z dzieckiem w szpitalu będzie bez dodatkowych opłat. NFZ pokryje wszystkie koszty – pościeli, łóżka i posiłku. Ustawa w tej sprawie jest obecnie w parlamencie. W myśl obowiązujących przepisów, jeżeli pobyt osób bliskich przy dziecku w szpitalu powoduje dodatkowe koszty, to pokrywa je rodzic. Placówka może, ale nie musi pobierać opłaty. Część z nich żąda rekompensat za większe zużycie prądu i wody. Inne pobierają opłaty za udostępnienie łóżka. Minister zdrowia Łukasz Szumowski wskazał, że na mocy ustawy każdy szpital będzie musiał zapewnić warunki dla rodziców hospitalizowanych dzieci.
Każdy szpital powinien zapewnić godziwe warunki. Do tej pory była argumentacja taka, że no nie bardzo mamy jak to zrobić, bo nie mamy środków przeznaczonych na przygotowanie, na obsługę, na finansowanie tego pobytu rodzica. W tej chwili ta sytuacja jest już załatwiona, nie ma jakby wymówek. W związku z tym jestem przekonany, że każdy szpital przygotuje tę infrastrukturę i zaproponuje swoim pacjentom i ich rodzicom ofertę w taki czy w inny sposób, czy na salach, które są, zrobi miejsce, czy przeznaczy odpowiednie miejsce, choćby na miejsce, gdzie można zjeść, gdzie można odpocząć dla rodziców.
Nowelę ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przygotowało Ministerstwo Zdrowia. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.